Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Nierzadko, zwłaszcza ostatnio w związku z ewangelizacyjną misją Radia Maryja i telewizji Trwam, słyszymy, że nie można łączyć ze sobą spraw politycznych ze sprawami wiary. Odnosi się wrażenie, że dla wierzących sfera spraw polityczno-społecznych jest zakazana. Toteż nie powinni się oni w jakikolwiek sposób wypowiadać na ten temat. Ma im się za złe nawet to, że modlą się za ojczyznę, bo to też rzekomo polityka. Trudno zgodzić się z takimi poglądami, nawet jeśli wygłaszają je tak zwane autorytety. Dla wszystkich jest oczywiste, że jest to próba kneblowania tych, co szukają prawdy, w trosce o wspólne dobro, jakim jest kraj ojczysty. Nie tak uczył nas umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II. Nie tak uczy nas Pismo Święte. Gdy uważnie wczytamy się w teksty natchnione, wówczas bez trudu dostrzeżemy, że prorocy, owi nieustraszeni mężowie Boży, nigdy nie byli obojętni na sprawy społeczno-polityczne, na to, jak władza postępowała, zwłaszcza wobec najsłabszych w społeczeństwie. Przeciwnie, niektórzy z nich, jak na przykład Jeremiasz czy Ezechiel, są powołani przez Boga do misji prorockiej. Bóg ich niejako rzuca w sam tygiel skomplikowanych spraw społecznych i politycznych narodu. Bóg wybierał proroków niezależnie od ich pochodzenia społecznego czy walorów osobowych do tego, aby czasem nawet wbrew własnej niemocy byli zwiastunami Jego woli w każdych warunkach, nie wykluczając ryzyka utraty życia. Dlatego prorocy wierni swemu powołaniu niekiedy z narażeniem życia odważnie zabierają głos, napominając wszystkich bez wyjątku, także władców. Nierzadko, wydawać by się mogło, był to głos wołającego na puszczy, a jednak na tyle skuteczny, że wpływał na bieg wydarzeń. Prorocy w jakiś więc sposób mieszali się do polityki. Nie była to jednak nigdy próba przejęcia władzy czy wkraczania w obszar cudzych kompetencji. Prorocy byli niezawodnym głosem sumienia rządzących. Nie wahali się bowiem napominać i wypominać błędy, a nawet zbrodnie, jak to było w przypadku proroka Natana. Nie wahał się on surowo upomnieć króla Dawida, gdy ten dopuścił się zbrodni na Uriaszu, z którego żoną wcześniej popełnił świętokradztwo. Dawid opamiętał się, a uznawszy swoją winę, pokutował i naprawił swój grzech. Niemal ta sama sytuacja w przypadku Jana Chrzciciela zakończyła się dramatycznie. Za wypomnienie Herodowi poważnego moralnego nadużycia ścięto mu głowę. Warto przypomnieć bardziej wymowny epizod z historii narodu wybranego, wzięty z drugiej księgi Kronik. Otóż kiedy Jozafat, król Judei, zawarł sojusz z Achabem, królem Samarii, aby dokonać podboju miasta Ramot w Gileadzie, zwrócił się do 400 swoich proroków o zaopiniowanie swojej decyzji. Ich poparcie było bezkrytycznie jednoznaczne. Takiej wyroczni nie ufał król Achab. Prosił więc, aby zapytać jeszcze jakiegoś niezależnego proroka. Pozostał tylko Micheasz, który szydząc z tej decyzji, był jej zdecydowanie przeciwny. Spotkały go za to zniewagi, ale ostatecznie okazało się, że ta wojenna wyprawa od początku była skazana na klęskę. Prorok miał rację. Bylibyśmy w błędzie, sądząc, że prorocy Starego Testamentu byli czymś w rodzaju opozycji wobec klasy rządzącej, ustawicznie ją krytykując i wytykając najdrobniejsze uchybienia moralne. Oni, czerpiąc z Bożej mądrości, mieli zwykle szersze horyzonty myślowe. Potrafili wnikliwiej dostrzegać i oceniać nieuchronnie zachodzące procesy społeczno-polityczne, których poszczególni władcy nie zawsze byli w stanie w porę zauważyć. Mam tu na myśli wcale niebagatelny dla duchowości narodu wybranego problem wpływów ówczesnych wielkich potęg politycznych, które nie ukrywały swoich imperialnych pragnień. Problem imperializmu, czyli podboju narodu wybranego w celu zagarnięcia jego ziemi powierzonej mu przez Bożą opatrzność, nie był dla proroków sprawą czysto teoretyczną, lecz dramatem zmuszającym do postawienia sobie poważnych pytań. Chodziło przede wszystkim o odpowiedź na pytanie, jak pogodzić Bożą miłość i sprawiedliwość wobec narodu niegdyś cudownie ocalonego z egipskiej niewoli, jak pogodzić ze spustoszeniem, uciskiem i śmiercią, które przynosiły kolejne inwazje wielkich potęg. Odnośnie do tego teksty biblijne są tak liczne, że nie można dać jednoznacznej odpowiedzi. Pamiętajmy przecież, że opisują one różne sytuacje społeczno-polityczne narodu wybranego. Na przestrzeni kilkunastu wieków zmieniały się układy sił i okoliczności. Nie chodzi więc o to, aby u proroków Starego Testamentu doszukiwać się jednej ostatecznej odpowiedzi, która pozwoliłaby dostrzec w militarnej potędze przejaw Bożego miłosierdzia. Natomiast prześledzenie biblijnej historii narodu wybranego pokazuje, że nieraz doświadczał on srogiego prześladowania, nieludzkiego ucisku i wyzysku ze strony wrogiej potęgi. Dramatyzmu całej sytuacji dodaje to, że czasem Izraelici cierpieli takie doświadczenia na własne życzenie, jak to było za czasów okupacji Antiocha IV Epifanesa. Wtedy bowiem nie okupanci, ale sami Żydzi, a zwłaszcza warstwy rządzące i środowiska intelektualne, przez nikogo nie zmuszane, z zapałem szerzyły bezbożne idee, podcinając u samych korzeni tożsamość własnego narodu. W takich dramatycznych chwilach prorocy, nie tracąc z oczu tego, co działo się wokół nich, potrafili jednak wznieść się ponad to i w najbardziej czarnym scenariuszu dostrzec zamysł Bożej opatrzności. Uprzedzając na wiele wieków świętego Pawła, zdają się mówić jego słowami: nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga. A zatem w działaniach poszczególnych władców za które ci władcy poniosą indywidualną odpowiedzialność przed boskim sądem, prorocy potrafili dostrzec realizację Bożego planu. Bóg dopuszcza podłość rządzących, aby naród wybrany skarcić, aby pobudzić go do jeszcze większej gorliwości. Ten sam nurt profetycznej duchowości odkrywamy na kartach ostatniej książki Jana Pawła II pod tytułem Pamięć i tożsamość. Ojciec Święty, pisząc o złu, jakie trawiło wiek XX i jakie naznaczyło początek nowego tysiąclecia, stwierdza, że miarą wyznaczoną złu jest dobro. Dobro, którego ostatecznym źródłem jest Bóg. Jakże więc w podsumowaniu dzisiejszej refleksji nie przytoczyć znamiennych słów tej książki? Jan Paweł II pisze: jeśli jednak popatrzymy nieco wnikliwiej na dzieje ludów i narodów, które przeszły przez próbę systemów totalitarnych i prześladowań za wiarę, wówczas odkryjemy tam wyraźną, zwycięską obecność Krzyża Chrystusowego. A na tak dramatycznym tle ta obecność jawi się jako jeszcze bardziej przejmująca. Tym, którzy są poddani programowemu oddziaływaniu zła, nie pozostaje nikt inny i nic innego poza Chrystusem i Krzyżem, jako źródłem duchowej samoobrony, jako rękojmią zwycięstwa.